Powinnością kaznodziei jest nauczanie poselstwa sprawiedliwości przez wiarę. Następujące fragmenty świadectw podają kaznodziejom oraz ewangelistom bardzo trafną i stosowną radę, jasno ukazując bolesny fakt, że centrum zainteresowania, Jezus, u wielu zajmuje drugie miejsce, podczas gdy teorie i argumenty zajęły miejsce pierwsze. Cóż to za fatalny błąd? Cytuję. Pracownicy w kwestii prawdy winni przedstawiać sprawiedliwość Chrystusa nie jako nowe światło, lecz jako drogocenne światło, które na jakiś czas lud stracił z oczu. Musimy przyjąć Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, a On przypisze nam sprawiedliwość Bożą w Chrystusie. Nie pozwólcie, by umysły wasze wskutek studiowania teorii odwróciły się od najważniejszego tematu sprawiedliwości Chrystusa. Nie wyobrażajcie sobie, że przestrzeganie ceremonii i zewnętrznych form uczyni was dziedzicami nieba. Bądźcie stałymi w sprawie, dla której pracujecie, gdyż teraz jest dzień przygotowania się dla Pana. Powinniście więc oddać swoje serce Bogu, by Duch Święty zmiękczył je i posiadł. Wielkie centrum zainteresowania, Jezus Chrystus, nie może zostać pominięty w poselstwie trójanielskim. U wielu, którzy włączyli się do pracy na obecny czas, Chrystus stał na drugim planie, podczas gdy teorie i argumenty zajęły miejsce pierwsze. Tajemnica ucieleśnienia Chrystusa, Jego cierpienie, ukrzyżowanie, Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie objawiają całej ludzkości cudowną miłość Bożą. Dodaje to mocy, prawdzie. Pokazano mi małe zbory, które tak bardzo zostały pozbawione duchowego pokarmu, że znajdują się na granicy śmierci, a Bóg mówi do was: bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Wiem o tym, że zbory nasze umierają z braku nauczania zagadnienia sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa i pokrewnych prawd. Tematem, który przyciąga serce grzesznika, jest Chrystus, ów ukrzyżowany. Na krzyżu Golgoty Jezus pokazał światu nieporównywalną miłość. Przedstawcie go głodującym rzeszom, a światło Jego miłości przeprowadzi ludzi z ciemności do światłości, z grzechu do posłuszeństwa i prawdziwej świętości. Widząc Jezusa na krzyżu Golgoty, budzicie sumienie przeciwko obrzydliwości grzechu tak, jak nie uczyniłoby tego nic innego. Mówcie o ukrzyżowanym Chrystusie. Módlcie się i śpiewajcie o tym, a to przezwycięży i zdobędzie serca. Zestaw formułek, przedstawienie jedynie dowodów, przynosi mały pożytek. Roztapiająca miłość Boża w sercach Jego pracowników będzie poznana przez tych, dla których pracują. Ludzie pragną wody życia. Nie pozwólcie, by odeszli od was nienasyceni. Okażcie im miłość Chrystusa. Przyprowadźcie ich do Jezusa, a On da im chleb życia i wodę zbawienia. Koniec cytatu. Rozdział ten można zakończyć następującym wspaniałym świadectwem, które podsumuje istotę poselstwa ducha proroctwa i wskaże nam kierunek naszych dociekań. Cytuję. Jeśli dzięki łasce Chrystusa Jego lud stanie się nowymi naczyniami, wówczas On napełni je nowym winem. Bóg ześle dodatkowe światło i stare prawdy zostaną ponownie odkryte i umieszczone na właściwej pozycji. A dokądkolwiek udadzą się pracownicy, tam będą odnosić sukcesy. Jako ambasadorzy Chrystusa mają badać Słowo Boże, by szukać prawd, które ukryte zostały pod śmietnikiem błędów, a każdy promień światła, jaki otrzymają, ma być przekazany innym. Wówczas zrodzi się zainteresowanie jednym tematem i ten temat pochłonie wszystkie inne, a jest nim Chrystus, nasza sprawiedliwość. Koniec cytatu z Review and Herald z 23 grudnia 1890 roku. Rozdział 10. Przewidziano całkowitą odnowę. Gdy grzesznik wkracza przez drzwi wiary w nowe życie w Chrystusie Jezusie, wtedy zauważa, że nie tylko wybaczono mu przestępstwa zakonu, lecz również przewidziano dla Niego całkowitą odnowę. Mało tego, zapewniono nas w Chrystusie, że ta odnowa będzie odświeżana. Grzesznik wchodzi w nowe, na wyższym poziomie życie, w zgodzie z następującymi wskazaniami i zapewnieniami. Cytuję. Musimy zjednoczyć się z Chrystusem. Mamy do dyspozycji zapas sił, nie musimy więc pozostawać w ciemnej, zimnej, bezsłonecznej jaskini niewiary, bo wtedy nigdy nie uchwycimy jasnych promieni słońca sprawiedliwości. Musimy wznieść się ponad mroźną atmosferę, w jakiej dotąd żyliśmy, którą szatan otaczał nasze dusze, i oddychać świętą atmosferą nieba. Cała historia odnowy i zbawienia została jasno przedstawiona w następującej pięknej wypowiedzi, która wyszła spod natchnionego pióra. Cytuję. Dzięki Chrystusowi przewidziano dla człowieka odnowy i pojednanie. Przepaść spowodowana grzechem została zakryta krzyżem Golgoty. Jezus zapłacił wystarczający okup, dzięki czemu grzesznikowi wybaczono grzechy, a sprawiedliwości zakonu stało się zadość. Wszyscy, którzy wierzą, że Chrystus jest ofiarą pojednawczą, mogą przyjść i otrzymać przebaczenie grzechów, bo przez zasługi Chrystusa została nawiązana łączność między Bogiem a człowiekiem. Bóg może mnie przyjąć za swoje dziecko, a ja mogę go uznać i cieszyć się nim jako kochającym ojcem. Musimy skoncentrować swoją nadzieję na Chrystusie w niebie, ponieważ On jest naszym zastępcą i poręczycielem. Przestąpiliśmy zakon Boży, a z uczynków zakonu żadne ciało nie będzie usprawiedliwione. Najlepsze uczynki, jakich może dokonać człowiek o własnych siłach wobec świętego i sprawiedliwego zakonu, są bez wartości. Ale przez wiarę w Chrystusa może on osiągnąć sprawiedliwość Syna Bożego jako w pełni wystarczającą. Chrystus w ludzkiej naturze zadość uczynił wymaganiom zakonu. Poniósł on za grzesznika przekleństwo zakonu, pojednał go z Bogiem tak, by każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Prawdziwa wiara przywłaszcza sobie sprawiedliwość Chrystusa, a grzesznik staje się zwycięzcą z Chrystusem, gdyż staje się uczestnikiem boskiej natury, powodując tym przemieszanie boskości z człowieczeństwem. Ten, kto usiłuje osiągnąć niebo własnymi uczynkami przez zachowywanie przykazań, porywa się na rzecz niemożliwą. Człowiek nie może być zbawiony bez posłuszeństwa, lecz jego uczynki nie mogą być jego własnymi uczynkami. To Chrystus powinien w nim pracować według własnej woli i upodobania. Koniec cytatu z Review and Herald z 1 lipca 1890 roku. Przejrzyjmy uważnie to poselstwo, które odsłania nam najwspanialsze fakty Ewangelii naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, dla grzeszników przewidziano całkowitą odnowę. Pojednawcza ofiara Chrystusa na krzyżu nie tylko umożliwiła nasze pojednanie z Bogiem, ale również odnowę każdemu grzesznikowi, który chce przyjąć tę ofiarę, czyli umożliwiła powrót tego wspaniałego stanu, w jakim był Adam, zanim zgrzeszył. Po drugie, wielka przepaść spowodowana grzechem, która oddzieliła nas od Boga i nieba, została zakryta krzyżem Golgoty. Jakiż to powód do oddawania Mu chwały i uwielbienia. Po trzecie, Bóg przebaczył grzesznikowi, zachowując jednocześnie sprawiedliwość swego świętego zakonu. Chrystus stał się naszym zastępcą, zajął nasze miejsce, czym uwolnił nas od potępienia i śmierci. Po czwarte, Chrystus przez swą pojednawczą ofiarę nawiązał łączność między Bogiem a biednym, zagubionym w grzechu człowiekiem, przez co człowiek może przyjść teraz do Niego i otrzymać przebaczenie, oczyszczenie i wybawienie od wszelkich grzechów oraz ich popełniania. Po piąte, ponieważ jedynie Chrystus stał się naszym zastępcą i poręczycielem, w Nim skupiają się wszystkie nasze nadzieje. Nie ma innego imienia ani innej drogi. Po szóste, z powodu przestąpienia zakonu przez człowieka nikt nie może być usprawiedliwiony przez własne uczynki, ale przez wiarę w Chrystusa może człowiek osiągnąć sprawiedliwość Chrystusa jako w pełni wystarczającą. Po siódme, przez przywłaszczenie sobie wiarą sprawiedliwości Chrystusa stajemy się zwycięzcami z Chrystusem, a co za tym idzie, uczestnikami boskiej natury. Po ósme, próbując osiągnąć niebo własnymi uczynkami zakonu, próbujemy rzeczy całkowicie niemożliwej. I po dziewiąte, Chociaż bez posłuszeństwa nie możemy być zbawieni, to jednak posłuszeństwo to nie może być nasze. Musi to być posłuszeństwo Chrystusa, działające w nas i przez nas, a powodujące w nas chęć i działanie według Jego upodobania. Sprawiedliwość przypisana, a potem udzielona. Sprawiedliwość przez wiarę w jej pełnym znaczeniu można zdefiniować następująco. Cytuję. Sprawiedliwość, którą jesteśmy usprawiedliwieni, jest nam przypisana. Sprawiedliwość, którą jesteśmy uświęceni, jest nam udzielona. Pierwsza jest naszym prawem do nieba, druga nas przystosowuje do niego. Koniec cytatu z Reviant Herald z 4 czerwca 1895 roku. Sprawiedliwość przypisana, przez którą człowiek zostaje usprawiedliwiony od winy, jest podstawą do udzielenia nam sprawiedliwości uświęcającej nasze życie i przystosowującej nas do nieba. Odnośnie działania tych żywych zasad cytujemy, co następuje. Chrystus stał się naszą ofiarą i poręczycielem. Dla nas stał się grzechem, abyśmy mogli w Nim stać się sprawiedliwością Bożą. Przez wiarę w Jego imię On przypisuje nam swoją sprawiedliwość, która staje się w naszym życiu żywą zasadą. Żadna skrucha nie jest prawdziwa, jeśli nie pociąga za sobą dzieła duchowej odnowy. Sprawiedliwość Chrystusa nie jest płaszczem, który przykrywa niewyznane i wciąż popełniane grzechy. Jest to zasada życia, która przekształca charakter i kontroluje działania człowieka. Świętość stanowi pełnię bóstwa i oznacza całkowite podporządkowanie Bogu serca i życia, a wraz z tym zastosowanie się do zasad rządzących niebem. Chrystus przypisuje nam swój bezgrzeszny charakter i przedstawia nas Ojcu w swojej własnej czystości. Wielu uważa, że nie da się uciec od grzechu, a przecież jest obietnica, że możemy zostać wypełnieni całkowicie pełnią Boga. Sięgamy zbyt nisko, a cel jest znacznie wyżej. Jezus jest w niebie naszym najwyższym kapłanem i co czyni? Orędując, dokonuje pojednania dla ludu, który weń wierzy. Ludzie, którym przypisano sprawiedliwość, zostają przyjęci przez Boga jako ci, którzy pokazują światu, że są Bogu posłuszni, przestrzegając wszystkich Jego przykazań. W religii Chrystusa istnieje odradzający wpływ, który przemienia całą istotę, unosząc człowieka ponad wszelki poniżający i upadlający uczynek oraz kieruje myśli i pragnienia do Boga i nieba. Człowiek złączony z Wszechpotężnym staje się uczestnikiem boskiej natury. Strzały złego nie są dla niego groźne, bowiem przyodziany jest w zbroję sprawiedliwości Chrystusa. Gdy dusza poddaje się Chrystusowi, nowa moc obejmuje władzę nad jej nowym sercem. Następuje zmiana, której człowiek nie byłby nigdy w stanie osiągnąć własnymi siłami. Jest to nadnaturalne dzieło zaszczepiające naturze ludzkiej nadnaturalny pierwiastek. Dusza oddana Chrystusowi staje się Jego twierdzą, którą On utrzymuje w zbuntowanym świecie, nie dopuszczając do władzy nad nią nikogo poza samym sobą. Dusza pozostająca w mocy czynników nieba jest zabezpieczona przed atakami szatana. Jeżeli jednak nie oddamy się pod opiekę Chrystusa, zostaniemy opanowani przez siły zła. W nieunikniony sposób musimy znaleźć się pod władzą jednej z dwóch wielkich sił walczących o pierwszeństwo na świecie. Aby dostać się pod panowanie Królestwa Ciemności, nie jest konieczne świadome oddanie się pod jego władzę. Wystarczy zaniedbać przymierze z Królestwem Światła. Jeżeli zaniechamy naszego współdziałania z niebem, szatan opanuje nasze serce i uczyni z niego swój przybytek. Jedynym środkiem obrony przeciwko złu jest zamieszkanie w naszym sercu Chrystusa przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Dopóki nie zostaniemy w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdołamy oprzeć się rujnującemu egoizmowi, pobłażaniu samemu sobie i skłonności do grzechu. Przez wyzbycie się złych nawyków możemy częściowo odgrodzić się od szatana, jednakże bez żywej łączności z Bogiem, bez stałego poddania się Bogu, zostaniemy pokonani. Bez osobistego obcowania z Chrystusem i bez stałej łączności z Nim będziemy zdani na łaskę wroga i staniemy się w końcu Jego ofiarami. Koniec cytatu. Widoczne dowody posiadania sprawiedliwości. Cytuję. Sprawiedliwość zewnętrzna świadczy o sprawiedliwości istniejącej wewnątrz. Ten, kto posiada w sobie sprawiedliwość, nie jest niemiłosierny i pozbawiony współczucia, lecz każdego dnia wzrasta na podobieństwo Chrystusa, wzrastając z siły w siłę. Ten, kogo uświęciła prawda, będzie opanowany i pójdzie śladami Chrystusa, aż łaska zagłębi się w chwale. Jeśli przyjmujemy Chrystusa, dobre uczynki pojawią się jako owoce świadczące, że jesteśmy na drodze życia, że Chrystus jest tą drogą i że kroczymy właściwą ścieżką prowadzącą do nieba. Jeśli jesteśmy przyodziani sprawiedliwością Chrystusa, wówczas nie znajdziemy upodobania w grzechu, bowiem działa w nas Chrystus. Może się zdarzyć, że popełnimy jakiś błąd, ale będziemy nienawidzieć grzech, z powodu którego cierpiał Syn Boży. Gdy Chrystus mieszka w sercu, wtedy dzięki miłości do Boga i człowieka będzie ono tak delikatne i łagodne, że nie znajdą się w nim porywczość, krytykanstwo i kłótliwość. Religia Chrystusa w sercu przyniesie temu, kto ją wyznaje, zupełne zwycięstwo nad namiętnościami, które chcą dominować. Gdy człowiek nawrócił się do Boga, wówczas powołane zostały do życia nowe moralne zamiłowania. On kocha te same rzeczy, które kocha Bóg, bo jego życie związane jest z życiem Jezusa, złotym łańcuchem niezmiennych obietnic. Jego serce rwie się do Boga. Jego modlitwa brzmi: otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. W tym niezmiennym wzorcu widzi charakter Odkupiciela i wie, że chociaż zgrzeszył, nie zostanie zbawiony w swoich grzechach, ale od grzechów, bowiem Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Koniec cytatu. To zrozumiałe, że człowiek nie może być zbawiony bez posłuszeństwa, lecz jego uczynki nie powinny być jego własnymi uczynkami. To Chrystus powinien w nim pracować według swojej własnej woli i upodobania. Chrystus staje się nie tylko twórcą, ale i dokończycielem naszej wiary. Cytuję. Im bardziej przybliżamy się do końca czasów, tym mocniej będzie się natężać zło i ono coraz bardziej zdecydowanie będzie prowadzić do zatracenia. Możemy być zbawieni tylko wtedy, gdy mocno uchwycimy się ręki Jezusa, nieustannie patrząc na Twórcę i dokończyciela naszej wiary. Jest On naszym potężnym pomocnikiem. Koniec cytatu z Review and Herald z 7 października 1890 roku. Przyodziani nieskazitelną szatą sprawiedliwości. Chociaż sprawiedliwość Chrystusa jest ofiarowana za darmo i przewiduje całkowitą odnowę grzesznika, to powiedziano nam, że niektórzy nie przyjmują sprawiedliwości Chrystusa. Dla nich jest ona szatą, której nie założyli, pełnią, której nie poznali, źródłem, z którego nie pili. Jak można tak zaniedbać przyjęcia i zachowania dla siebie tego największego ze wszystkich darów, gdy, cytuję, jedynie ci, którzy przyodziani są w szatę Jego sprawiedliwości, będą mogli znieść Jego wspaniałość, gdy się pojawi w mocy i w wielkiej chwale. Koniec cytatu z Review and Herald z 9 lipca 1908 roku. W dniu swojej koronacji Chrystus nie uzna za swoich tych, którzy posiadają plamy, skazy lub coś w tym rodzaju, ale swoim wiernym da korony nieśmiertelnej chwały. Ci, którzy nie chcą, by nad nimi panował, ujrzą Go otoczonego zastępami zbawionych, z których każdy nosi znak Pan Sprawiedliwością Naszą. Koniec cytatu z Review and Herald z 24 listopada 1904 roku. Rozdział 11. Przeżycie usprawiedliwienia. Rozważając tę fazę, kiedy człowiek doznaje usprawiedliwienia przez wiarę, istotnym będzie zwrócenie uwagi na pytanie oraz na odpowiedź w kwestii następującego doświadczenia. Cytuję. Czym jest usprawiedliwienie przez wiarę? Jest to dzieło Boże, polegające na unicestwieniu pychy ludzkiej i uczynieniu dla człowieka tego, czego o własnych siłach nie może on dokonać. Gdy ludzie widzą swoją własną nicość, znaczy to, że są przygotowani na przyodzianie sprawiedliwości Chrystusa. Koniec cytatu z Revue and Herald z 16 września 1908 roku. To doświadczenie usprawiedliwienia czy zostania zaliczonym w poczet sprawiedliwych jest indywidualną sprawą między Bogiem a człowiekiem. Nie można tego otrzymać pośrednio. Są bowiem tylko jedne drzwi wejściowe, a mianowicie drzwi wiary. Cytuję. Wiara jest warunkiem, na podstawie którego Bóg uznał za stosowne obiecać grzesznikowi odpuszczenie. Nie dlatego, aby miała ona jakąś wartość, przez którą można by sobie zasłużyć na zbawienie, lecz dlatego, że wiarą możemy uchwycić się zasług Chrystusa, lekarstwa, jakie przewidziano na grzech. Jeśli jesteśmy przyodziani sprawiedliwością Chrystusa, nie znajdziemy upodobania w grzechu, bowiem Chrystus będzie z nami. Otwarto pewne drzwi i nikt nie może ich zamknąć, ani najwyższe, ani najniższe moce. Jedynie Ty sam możesz zamknąć drzwi własnego serca tak, aby Pan nie mógł wejść. Koniec cytatu. Tuż obok tych drzwi wiary wróg wszelkiej sprawiedliwości umieścił inne drzwi, szersze i okazalsze. A są to drzwi uczynków. Wielu pielgrzymów zdążających do niebiańskiego Chanaanu nieświadomie wchodzi przez te drzwi na ścieżkę, która kończy się zagładą. Wcześniej czy później zauważą oni, że piękne szaty własnej sprawiedliwości stały się brudnymi łachmanami, zupełnie nie nadającymi się do pojawienia się w nich przed królem. O tych ludziach powiedziano, cytuję. Wielu gubi właściwą drogę, ponieważ myślą, że do nieba muszą się wspinać, że muszą coś uczynić, aby stać się lepszymi przez swoje uczynki. Jednak tego nigdy nie osiągną. Chrystus przygotował jedyną drogę przez to, że żył jako nasz przykład, umarł jako nasza ofiara, stając się naszym najwyższym kapłanem. Mówi on, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli przez jakikolwiek własny wysiłek moglibyśmy wznieść się chociaż o jeden szczebel na drabinie do nieba, wówczas słowa Chrystusa nie byłyby prawdą. Jest wielu takich, którym wydaje się, że muszą uczynić coś wielkiego, zanim będą mogli przyjść do Chrystusa po Jego zbawienie. Wydaje im się, że Jezus nadejdzie na samym końcu ich boju i udzieli im pomocy przez przyłożenie swej ręki do ich dzieła życia. Trudno im zrozumieć, że Chrystus jest absolutnym Zbawicielem, który może zbawić wszystkich, którzy przychodzą do Boga przez Niego. Tacy gubią z oczu fakt, że Chrystus osobiście jest drogą, prawdą i życiem. Koniec cytatu. Oby Pan dopomógł nam wszystkim przejść przez właściwe drzwi i zostać napełnionymi sprawiedliwością Chrystusa. Trzeba przedstawić każdemu człowiekowi Boże dzieło unicestwienia pychy ludzkiej i uczynienia dla człowieka tego, czego o własnych siłach nie może on dokonać. Świadomość beznadziejnego stanu. Ale przede wszystkim na początku tego doświadczenia człowiek musi uświadomić sobie beznadziejność swego stanu. Uświadomienie to następuje przez udzielenie łaski Chrystusa. Cytuję. Bez łaski Chrystusa sytuacja grzesznika jest beznadziejna. Niczego nie można dla niego uczynić. Ale dzięki łasce Bożej człowiekowi udzielona zostaje nadzwyczajna moc oddziaływująca na umysł, serce i charakter. To przez udzielenie łaski Chrystusa zostaje rozpoznany grzech i jego nienawistny charakter, który w końcu zostaje usunięty ze świątyni duszy. To przez łaskę wchodzimy do wspólnoty z Chrystusem, by połączyć się z Nim w dziele zbawienia. Koniec cytatu z Revue and Herald z 4 listopada 1890 roku. Bez łaski Chrystusa sytuacja grzesznika jest beznadziejna. Niczego nie można dla Niego uczynić. Znaczy to, że grzesznik nie może sam siebie oczyścić. Nie może mu też w tym pomóc żaden inny grzesznik. Prawo, które przestąpił, nie może przebaczyć ani ominąć jego grzechu. Nic też na świecie nie spowoduje jego uwolnienia, ale przez łaskę Bożą grzesznikowi udzielona jest nadzwyczajna moc działająca na umysł, serce i charakter. Ileż jasności i zapewnienia niosą te słowa grzesznikowi. Przez łaskę Bożą, przez Boże wielkie miłosierdzie i Jego współczucie udzielono pomocy beznadziejnemu grzesznikowi, obdarzając go nadnaturalną mocą. Ale czymże jest ta nadnaturalna moc? Jest to moc przewyższająca wszystko, co istnieje w człowieku, wszystko, co człowiek może zdobyć na świecie. To owa wszelka moc na niebie i na ziemi, o której mówił Chrystus, że została mu dana, była właśnie tą nadzwyczajną mocą, dzięki której czynił wszystkie cuda podczas swojej misji na ziemi. W odniesieniu do tej nadzwyczajnej mocy warto zastanowić się nad następującym fragmentem napisanym przez doktora Filipa Szafa. Cytuję. Wszystkie jego cuda są jedynie naturalnym objawieniem jego osoby i dlatego były wykonane z taką samą łatwością, z jaką my wykonujemy nasze codzienne obowiązki. Pomyślcie, że ten nadzwyczajny i cudowny element nie był wyuczoną lub przypadkową umiejętnością. W nim była wewnętrzna moc, która emanowała z niego tak, że nawet dotknięcie się brzegu jego szaty uzdrawiało, co świadczy o wierze oraz jedności pomiędzy nim a człowiekiem. Koniec cytatu z książki The Person of Christ. To właśnie tej samej nadnaturalnej mocy Chrystus udziela człowiekowi, a ona wtedy działa w umyśle, sercu i charakterze. A teraz jeszcze raz zwróćmy uwagę na cudowne wyniki jej oddziaływania, o których mówi przytoczony na początku tego rozdziału cytat ducha proroctwa. To przez udzielenie łaski Chrystusa zostaje rozpoznany grzech i jego nienawistny charakter, który w końcu zostaje usunięty ze świątyni duszy. To dzięki łasce wchodzimy do wspólnoty z Chrystusem, by połączyć się z Nim w dziele zbawienia. I tak widzimy, że ta nadnaturalna moc udzielona człowiekowi z łaski Chrystusa działa w jego umyśle i sercu, odsłaniając mu znienawidzony charakter grzechu oraz prowadzi do wyrażenia zgody na usunięcie tego niszczycielskiego zła ze świątyni duszy. Zgoda i wybór grzesznika. Ale to cudowne dzieło, które dokonuje się w sercu dzięki nadzwyczajnej mocy Chrystusa, nie dzieje się bez przyzwolenia i decyzji grzesznika. Zwróćcie uwagę na następującą wypowiedź. Cytuję. Wiara jest warunkiem, który Bóg uznał za niezbędny w obietnicy gwarantującej grzesznikom przebaczenie. Nie dlatego, aby miała ona jakąś wartość, przez którą można by sobie zasłużyć na zbawienie, lecz dlatego, że wiarą możemy uchwycić się zasług Chrystusa, lekarstwa, jakie przewidziano na grzech. Wiara może pokazać doskonałe posłuszeństwo Chrystusa w miejsce przestępstw i upadków grzesznika. Gdy grzesznik wierzy, że Chrystus jest jego osobistym Zbawicielem, wtedy zgodnie ze swymi niezawodnymi obietnicami Bóg wybacza mu grzech i za darmo go usprawiedliwia. Skruszona dusza uświadamia sobie, że usprawiedliwiona jest dzięki Chrystusowi jako zastępcy i poręczycielowi zmarłemu za nią dla jej pojednania i sprawiedliwości. Koniec cytatu z Revient Herald z 4 listopada 1890 roku. Wiara to nasz udział w tej wielkiej transakcji, podczas której grzesznicy zostają przemienieni w świętych. Musimy jednak pamiętać, że wiara nie posiada żadnej wartości, przez którą można by sobie zasłużyć na zbawienie. Znaczy to, że wiara nie posiada sama w sobie żadnej wartości, ani w fakcie, że ktoś wierzy. Cała wartość jest w Chrystusie. On jest lekarstwem, jakie przewidziano na grzech. Wiara jest aktem uchwycenia się tego lekarstwa przez upadłego, bezradnego, zagubionego grzesznika. Wiarą można osiągnąć doskonałe posłuszeństwo Chrystusa w miejsce przestępstwa i upadku grzesznika. Jest to naprawdę wspaniała myśl. Jest to ta cudowna prawda o zbawieniu, którą święci cieszyć się będą przez wieczność. I ona jest tak prosta w swym działaniu, że najsłabsi i najbardziej niegodni mogą wniknąć w jej znaczenie i pełnię. Żywej wierze towarzyszą uczynki. Wejście przez drzwi wiary do pełni przypisanej i udzielonej sprawiedliwości pociąga za sobą coś więcej niż wyrażenie rozumowej zgody. Jest to brama żywej wiary, która działa w miłości i oczyszcza duszę. Aby przejść przez tę bramę, trzeba zastosować się do pewnych wymagań. Po pierwsze, należy zaniechać świadomych grzechów i nie zaniedbywać wiadomego obowiązku. Cytuję. Chociaż Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia grzesznika przez zasługi Chrystusa, żaden człowiek nie może okryć swej duszy szatą sprawiedliwości Chrystusa, a równocześnie popełniać świadomie grzechy lub zaniedbywać wiadome obowiązki. Zanim może nastąpić usprawiedliwienie, Bóg pragnie całkowitego poddania mu serca. Zaś, żeby człowiek mógł zatrzymać usprawiedliwienie, musi zaistnieć stałe posłuszeństwo w aktywnej, żywej wierze, które działa w miłości i oczyszcza duszę. Koniec cytatu z Revue and Herald z 4 listopada 1890 roku. Po drugie, gotowość do zapłacenia ceny, rezygnacja ze wszystkiego. Cytuję. Sprawiedliwość Chrystusa, tak jak czysta biała perła, nie ma wady, plamy ani winy. Ta sprawiedliwość może być nasza. Zbawienie z jego okupionymi krwią, bezcennymi skarbami to perła o nieocenionej wartości. Można jej szukać i ją znaleźć. W przypowieści przedstawiono nam kupca, który sprzedał wszystko, co miał, by zdobyć tę jedną drogocenną perłę. Jest to piękny przykład tych, którzy tak wysoko cenią sobie prawdę, że oddają wszystko, co posiadają, by ją zdobyć. Koniec cytatu z 8 sierpnia 1899 roku. Po trzecie, całkowite zaniechanie złych nawyków. Cytuję. Są tacy, którzy wciąż szukają wspaniałej perły, lecz nie wyrzekają się całkowicie złych nawyków. Ich własne ja nie umarło, by Chrystus mógł żyć w nich. Dlatego nie znajdują drogocennej perły. Koniec cytatu z 8 sierpnia 1899 roku. I po czwarte, siła woli musi współpracować z Bogiem. Cytuję. Pan nie zamierza ograniczać ludzkich sił, ale przy współpracy z Bogiem ludzkie siły mogą być skuteczne ku dobremu. Bóg nie zamierza zniszczyć naszej woli, bowiem właśnie przez tę właściwość potrafimy wykonać to, czego On od nas oczekuje, zarówno w domu, jak i poza nim. Koniec cytatu z Revue and Herald z 1 listopada 1892 roku. Jak szczerze i poważnie powinniśmy postępować według tej wyraźnej rady i w pełni doświadczyć stania się sprawiedliwymi, usprawiedliwionymi i uświęconymi przez wiarę w Chrystusa. Jak głęboko i prawdziwie powinniśmy zdać sobie sprawę z naszego beznadziejnego stanu. Jedynie przez łaskę Bożą możemy z tego stanu być wyprowadzeni. Jakże powinniśmy umiłować tę wielką prawdę, że przez łaskę Bożą jest nam udzielona nadnaturalna moc. Powinniśmy całkowicie przyjąć zapewnienie, że grzech w całej swej złej postaci może być usunięty ze świątyni duszy. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że nasz udział w tej wielkiej transakcji polega jedynie na wyborze i przyjęciu jej przez wiarę, czym w zupełności spełniamy warunki. Każdego dnia powinniśmy z pokorą błagać przed tronem łaski, aby nam zostało udzielone doskonałe posłuszeństwo Chrystusa w miejsce naszych upadków i grzechów. A czyniąc to, powinniśmy wierzyć i rozumieć, że nasze usprawiedliwienie jest przez Chrystusa, naszego zastępcę i poręczyciela, który umarł za nas i jest naszym pojednaniem i sprawiedliwością. Jeśli szczerze i z całym sercem postępujemy zgodnie z tymi radami, Bóg sprawi, że obietnice te spełnią się w naszym życiu. a będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Doznamy radości zbawienia i każdego dnia poznamy, czym jest rzeczywiste zwycięstwo, które przezwycięża świat, wiara nasza. Nie spocznijmy wcześniej, zanim całkiem nie przejdziemy przez drzwi wiary do błogosławionego doświadczenia przebaczenia, usprawiedliwienia oraz sprawiedliwości i pokoju w Chrystusie. Dodatek. Klejnoty myśli ducha proroctwa. Rozmaite zagadnienia nieobjęte poprzednimi rozdziałami. Chrystus źródłem każdego właściwego i dobrego impulsu. Chrystus objawiony przez Boga Ojca. Bóg objawia Chrystusa grzesznikowi, a gdy ten widzi czystość Syna Bożego, wówczas poznaje charakter grzechu. Wskutek wiary w dzieło i moc Chrystusa w sercu grzesznika powstaje nienawiść do grzechu i szatana. Tych, którym Bóg wybacza, najpierw uzdalnia do wykazania się skruchą. Chrystus przyciąga grzesznika do siebie. Chrystus przyciąga grzesznika do siebie poprzez swoją miłość, którą okazał na krzyżu, a to zmiękcza serce, przekonuje umysł i powoduje żal oraz skruchę w sercu. Chrystus stale przyciąga ludzi do siebie, podczas gdy szatan usilnie stara się każdym sposobem, jaki tylko potrafimy sobie wyobrazić, odciągnąć ludzi od ich Odkupiciela. Gdy Chrystus kieruje uwagę grzeszników na swój krzyż, a oni uświadamiają sobie, że to ich grzechy przebiły go, wówczas przykazania Boże mają dostęp do sumienia. Ujawniona zostaje pełnia zepsucia ich życia i głęboko w sercu tajony grzech. Zaczynają pojmować sprawiedliwość Chrystusową i pytają, czymże jest ten grzech, jeżeli wybawienie od niego wymaga aż tak wielkiej ofiary. Czyż trzeba było aż takiej miłości, takiego cierpienia, tak ogromnego upokorzenia, żeby nas ratować i uczynić dziedzicami życia wiecznego? Skrucha jest w równym stopniu darem Chrystusa jak przebaczenie. Nie znajdziemy jej też w żadnym sercu, nad którym nie pracował Jezus. Nie potrafimy okazać skruchy bez Ducha Chrystusowego, który budzi sumienie, jak też nie otrzymamy przebaczenia bez Chrystusa. Chrystus jest źródłem każdego pozytywnego impulsu. Jest jedynym, który może spowodować w sercu nienawiść do grzechu. Jest źródłem mocy ku zbawieniu. Nikt nie może okazać skruchy bez łaski Chrystusa. Sprawiedliwość Boża jest ucieleśniona w Chrystusie. Przyjmując Chrystusa, przyjmujemy sprawiedliwość. Jezus chodzi od drzwi do drzwi, stając przed każdą świątynią duszy. Mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jako niebiański kupiec otwiera swoje skarby i woła: kup sobie u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił, i szaty białe, abyś był obleczony i aby się nie okazywała haniebna nagość twoja. Złoto, które ofiaruje, jest czyste, bez domieszek, cenniejsze niż złoto z Ofir, bo jest to wiara i miłość. Biała szata, w którą chce ubrać duszę, jest jego własną szatą sprawiedliwości, a olejek pomazania jest olejem jego łaski, która udziela duchowego wzroku w ciemności, by dusza mogła odróżnić działanie Ducha Bożego od ducha zła. Otwórz swoje drzwi, prosi wielki kupiec, właściciel duchowych bogactw. Dokonaj ze mną transakcji. To ja, twój Odkupiciel, doradzam ci, abyś u mnie kupował. Korzeniem sprawiedliwości jest pobożność. Nikt nie ukaże innym ludziom czystego, pełnego mocy życia, póki to życie nie będzie ukryte z Chrystusem w Bogu. Im bardziej chcemy być aktywni wśród ludzi, tym bliższy musi być nasz związek z niebem. Sprawiedliwość ma swój korzeń w pobożności. Żaden człowiek nie może być sprawiedliwym, jeżeli nie ma wiary w Boga i nie pozostaje z Nim w żywej łączności. Tak jak kwiat w polu ma swe korzenie w glebie, jak potrzebuje powietrza, rosy, deszczu i słońca, tak też i my musimy otrzymać od Boga to, czego duszy potrzeba do życia. Jedynie przez upodobnienie się do Jego charakteru otrzymamy moc posłuszeństwa Jego przykazaniom. Bez względu na pochodzenie i posiadane doświadczenie nie okażemy innym czystego, pełnego mocy życia, póki swego życia nie ukryjemy z Chrystusem w Bogu. Im więcej jesteśmy wśród ludzi, tym bliższy musi być nasz związek z Bogiem. Chociaż człowiek potrzebuje boskiej pomocy i wsparcia, to jednak działalność człowieka nie jest pozbawiona znaczenia. Ze strony człowieka wymagana jest wiara, a wiara działa w miłości i oczyszcza duszę. Bóg przydzielił każdemu człowiekowi zadanie i każdy wierny robotnik udziela światła światu, ponieważ jest złączony z Bogiem, Chrystusem i niebiańskimi aniołami w wielkim dziele ratowania ginących. Dzięki temu, że ma łączność z Bogiem, staje się on coraz bardziej uzdolnionym do czynienia uczynków Bożych. A demonstrując na zewnątrz działanie Bożej łaski w nim, wierzący ogromnie wzrasta duchowo. Sprawiedliwość, której nauczał Chrystus, jest zgodnością serca i życia z objawioną wolą Bożą. Grzeszni ludzie mogą stać się sprawiedliwymi jedynie wtedy, gdy wierzą w Boga i pozostają z Nim w żywej łączności. Wtedy prawdziwa pobożność umoralnia myśli i uszlachetnia życie. Wtedy zewnętrzne formy religijności harmonizują z wewnętrzną czystością chrześcijanina. Wtedy też konieczne ceremonie w służbie Bogu nie są obrzędami bez znaczenia, jak u obłudnych faryzeuszy. W celu odniesienia zwycięstwa w każdym ataku wroga musimy mocno polegać na mocy, która jest ponad nami i poza naszymi możliwościami. Musimy pozostawać w stałej, żywej łączności z Chrystusem, który ma moc do zwycięstwa dla każdej wiernej i pokornej duszy. Człowiek potrzebuje zewnętrznej i leżącej poza jego możliwościami mocy, aby odnowiła w nim podobieństwo do Boga. Wiara spolega mocno na mocy Chrystusa. Wszyscy, którzy uświadamiają sobie głębokość ubóstwa swej duszy i wiedzą, że nie ma w nich nic dobrego, mogą otrzymać sprawiedliwość i moc poprzez patrzenie na Jezusa. On proponuje nam zamianę naszego ubóstwa na bogactwo Jego łaski. Bez względu na to, jaka jest nasza przeszłość i jak zniechęcające jest nasze obecne położenie, jeśli przyjdziemy do Jezusa takimi, jakimi jesteśmy, słabi, bezradni i zrozpaczeni, nasz miłosierny Zbawiciel wyjdzie nam naprzeciw, obejmie nas swymi ramionami miłości i okryje nas szatą swojej własnej sprawiedliwości.